Słuchają Państwo Radia Poznań. Zbliża się godzina 12:15.
W środku dnia.
Niepełnosprawni, którzy nie mogą funkcjonować bez pomocy drugiej osoby, czekają na ustawę o asystencji. Konsultowany przez ostatnie miesiące projekt zakłada, że pierwsi tacy asystenci finansowani z budżetu państwa mogliby rozpocząć pracę w przyszłym roku. Niepełnosprawni z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie, by jeszcze raz przypomnieć o ustawie, na którą cały czas czekają.
Asystent osobisty wspiera osobę we wszystkim, tak naprawdę w życiu codziennym, w każdej czynności.
Asystent daje mi to, że mogę pojechać w różne miejsca. Jeżdżę też na zawody, bo ja trenuję bocie.
Małgorzata Szumowska, działaczka społeczna. Jesteśmy tutaj ponownie z wielką nadzieją, że do końca czerwca ustawa przejdzie już przez parlament. I oczywiście nie dyskutujemy z tym, że będą te koszty. Natomiast pamiętajmy o jednym. Właśnie dzięki tej ustawie osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość wrócić m.in. na rynek pracy, czyli coś wróci do tego budżetu.
Asystencja osobista to jest fundamentalna usługa społeczna, która zmienia życie całych rodzin.
W proteście w Warszawie uczestniczył m.in. dr Łukasz Orylski z Poznania, który sam jest osobą niepełnosprawną i jeździ na wózku. Tak na gorąco relacjonował to, co działo się w Warszawie.
Upomnienie się o szybkie procedowanie ustawy, projektu ustawy o asystencji osobistej, bo projekt jest w zasadzie gotowy, natomiast poprzez kwestie uzgodnień już wewnątrz Rady Ministrów wciąż nie może zostać przekazany do Sejmu i na dalszą ścieżkę legislacyjną. Zebraliśmy się tutaj w Warszawie pod kancelarią premiera w około 300 osób z niepełnosprawnościami i osób sojuszniczych, żeby po prostu przypomnieć o tym, że sprawa nie została w dalszym ciągu załatwiona. Ministerstwo Finansów zgłasza wciąż coraz to nowe uwagi do projektu ustawy, co powoduje, że ustawa nie może wejść z fazy uzgodnień międzyresortowych i po prostu sprawa się przedłuży.
A projekt był konsultowany także w Wielkopolsce. Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, Łukasz Krasoń, który w styczniu przyjechał do Poznania, mówił, że ze wsparcia asystenta będą mogły korzystać osoby w wieku od 13 do 65 lat.
Skierowana asystencja jest do osób, które wymagają największego wsparcia. To my nie mamy w Polsce dedykowanego narzędzia do dzień dzisiejszy oceniania, określania, komu najbardziej taką usługę można przypisać, więc stosujemy narzędzia, które mamy obecnie, czyli tutaj skala poziomu potrzeby wsparcia trzeba będzie mieć powyżej 80 punktów na 100, aby móc skorzystać z tej ustawy i to jest ten brzegowy punkt. Stopień niepełnosprawności oczywiście jest ważny, ale dużo bardziej w tym przypadku konkretnym o wejściu świadczyć będzie ta liczba punktów, jeśli chodzi o skalę poziomu potrzeby wsparcia.
A osoba niepełnosprawna sama będzie mogła wskazać asystenta albo wybrać taką osobę z bazy, mówi Łukasz Krasoń.
Asystent przede wszystkim będzie musiał być zaakceptowany przez osobę z niepełnosprawnością. To był dla nas najważniejszy element tworzenia tej ustawy, aby to osoba z niepełnosprawnością decydowała, kto będzie jej asystentem. Dlatego osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wskazać sama osobę, która będzie mu świadczyła tą usługę. Będzie mogła skorzystać z podsuniętych przez powiat lub NGOs osób, które będą spełniały brzegowe potrzeby. Asystentem będą mogły być osoby, które są właśnie, jak powiedziałem, zaakceptowane. Przejdą szkolenia bardzo podstawowe, dwudniowe, które będziemy zapewniać jako operator główny rządowy. No i potem oczywiście taka osoba będzie przyuczać tego asystenta do tych indywidualnych potrzeb, bo pamiętajmy, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje indywidualnego podejścia. To nie jest tak, że możemy wrzucić do jednej szuflady potrzeby każdej innej osoby z niepełnosprawnością, nawet jeśli mają tą samą jednostkę chorobową. To są naprawdę często bardzo różne potrzeby i o tym też musimy pamiętać.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. W naszym studiu Aleksandra Grabowska z Fundacji Sovelo, instruktor terapii zajęciowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Chciałem Panią zapytać, o jaką chodzi pomoc tak naprawdę? Jakie asystowanie tutaj chodzi? Czy to jest problem w tym, żeby być z tą osobą po prostu przez cały dzień, pomagać jej, gotować, podawać jej jedzenie, czy też być, rehabilitować? Jaki to jest zakres tych obowiązków?
Tak naprawdę zakres obowiązków jest bardzo szeroki, ponieważ zaczynamy od takich podstawowych czynności, które po prostu no, musi mieć zaspokojone każdy człowiek, czyli czynności higieniczne, czynności właśnie, które pozwolą osobie się najeść, tak, być czystym, zaspokoić potrzeby fizjologiczne, a kończąc na takich czynnościach, które po prostu wprowadzają osoby z niepełnosprawnościami do życia społecznego, czyli towarzyszenie podczas różnego rodzaju wyjść takich integracyjnych, wyjść kulturowych, wyjść do kina, teatru, po prostu asystent osobisty towarzyszy w codziennym funkcjonowaniu.
Tak, to jest jak, od rana do wieczora, jak to jakieś godziny?
Nie ma konkretnych godzin, to znaczy my na przykład nigdy nie narzucamy konkretnych godzin pracy. Jest to kwestia indywidualna. Asystent umawia się ze swoim beneficjentem, to znaczy beneficjent jakby wykazuje w jakich godzinach potrzebuje tego wsparcia i po prostu dogadują się między sobą tak, jak jest to potrzebne.
Czyli to nie jest tak, że od rana do wieczora ten asystent jest z osobą niepełnosprawną, tylko umawiamy...
W zależności od potrzeb. To znaczy jest oczywiście możliwość, żeby asystent świadczył usługi 24 godziny na dobę, aczkolwiek nie ciągiem. Asystent może pracować maksymalnie 12 godzin na dobę. Potem musi zrobić 12 godzin przerwy. Natomiast jak najbardziej są to usługi, które mogą być świadczone przez całą dobę.
No tutaj pojawia się ten wątek aktywizacji zawodowej także niepełnosprawnych. Pewnie jest jakaś część, jakaś grupa, która jest w stanie oczywiście podjąć jakieś zadania. No i ten asystent może pomóc. Czy pani miała do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie pomoc asystenta właśnie sprawiła, że osoba no, coś mogła zacząć robić?
Jak najbardziej. Duża liczba też osób, które my obsługujemy jako fundacja, jest osobami, które faktycznie są osobami aktywnymi zawodowo. Natomiast ich ograniczenie na przykład polega na tym, że mają problem, żeby dostać się do tej pracy. Jest to kwestia komunikacji miejskiej, jest to kwestia po prostu przedostania się z domu do miejsca zamieszkania. I właśnie tu pojawia się asystent, który wspiera tą osobę podczas tej drogi na przykład.
Czyli nawet na dojazd i na powrót z tej pracy.
Tak. Zwłaszcza, natomiast chociażby w przypadku osób, które na przykład mają problemy i dysfunkcje narządu wzroku, asystent jest tak zwanymi oczami, tak? Asystent jakby pozwala tej osobie pracować, będąc po prostu właśnie zastępstwem dla oczu osoby na przykład, chociażby niedowidzącej.
No ta ustawa, proszę państwa, jest w zarodku, możemy powiedzieć, jeszcze Sejm jej nie głosował, natomiast no, jest pytanie, jaka to jest skala problemu? Jak to wygląda na przykład w skali Poznania, Wielkopolski?
To ogromny problem. Osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu mamy około 10% ogólnej liczby mieszkańców Poznania.
Z różnymi niepełnosprawnościami.
My jako Fundacja Sovelo rocznie obsługujemy około 200-250 osób z niepełnosprawnościami, a to nie są wszystkie osoby z Poznania. Cały czas otrzymujemy telefony, cały czas otrzymujemy informacje, że to zapotrzebowanie jest i coraz większe, i coraz większe, i coraz większe, ponieważ coraz więcej osób ma po prostu świadomość tego, że taka usługa istnieje, tak? Bo tak naprawdę gdzieś tam dopiero to zaczyna raczkować. Fundacja zajmuje się usługami asystenckimi od 6 lat, więc tak naprawdę my z roku na rok zauważamy coraz większe zapotrzebowanie na te usługi.
A jak to wygląda w tej chwili? To jest za darmo? To jest jakoś częściowo płatne? Jak to
dla użytkownika usługi, czyli dla osoby z niepełnosprawnością, jest to darmowa usługa. Natomiast asystent ma płacone, jest zatrudniany najczęściej na umowę zlecenie i ma płacone stawką za godzinę pracy. Natomiast jest to pokrywane z Funduszu Solidarnościowego z Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny.
Mm-hmm. Czyli tutaj wolontariatu nie ma, mówiąc krótko.
Nie.
Czyli to są zawodowcy po prostu. No. Znaczy też jakby tu trzeba powiedzieć, że żeby zostać taką osobą wspomagającą, to czy można przyjść prosto z ulicy?
To znaczy tak, są trzy opcje i którąś z nich trzeba spełnić. Pierwsza opcja to trzeba mieć wykształcenie kierunkowe. Trzeba być albo terapeutą zajęciowym, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą, pielęgniarką. Gdzieś po prostu mieć wykształcenie w tym kierunku, powiedzmy społeczno lub medycznym. Druga opcja jest taka, że trzeba mieć przynajmniej półroczne doświadczenie w bezpośrednim wsparciu osoby z niepełnosprawnościami, w tym również wolontariatu, czyli jeżeli ktoś wolontaryjnie wspierał jakąś osobę z niepełnosprawnością i mamy to potwierdzone, jak najbardziej może to być taka osoba. Natomiast trzecia opcja jest taka, uczestnik, czyli osoba z niepełnosprawnością, bezpośrednio wskazuje osobę, która ma zostać jej asystentem.
Proszę Państwa, gdyby były pytania 61 86 54 65 4, audycja W Środku Dnia w Radiu Poznań. Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o ustawie o asystencji, która jest procedowana w tej chwili dopiero. Czy będzie głosowana w tym roku, to się pewnie okaże, ale rzeczywiście, tak jak mówi pani Aleksandra, problem jest bardzo poważny. Znaczy mówiąc tak bardzo prosto, no brakuje pieniędzy, tak? Czy ludzi tak, do pracy brakuje, czy bardziej pieniędzy?
Powiedzmy sobie szczerze, jak zwykle, no rozchodzi się głównie o pieniądze, tak? Bo jest to naprawdę ogromna skala. Natomiast tak jak było to mówione w którymś z wywiadów wcześniejszych, jeżeli my pozwolimy osobom, które są w stanie pracować, ale ze względu na swoje niepełnosprawności mają pewne ograniczenia, no to te pieniądze w pewnym momencie wrócą do budżetu państwa, prawda? Także...
No, to po pierwsze, a po drugie także często jest tak, że taką osobę niepełnosprawną zajmuje się ktoś z rodziny, kto no właśnie
kto
nie chodzi
musi
do pracy.
Tak.
I musi poświęcać jej czas, a tak będzie mógł wrócić do swoich zajęć, więc rzeczywiście jest to niezwykle ważne. 61 86 54 65 4, gdyby Państwo mieli pytania, to zachęcam. Audycja W Środku Dnia, teraz chwila muzycznej przerwy i za chwilę wracamy. Audycja W Środku Dnia. Witamy pana Krzysztofa. Dzień dobry.
No, dzień dobry.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Dobrze, wie pan co, ponieważ akurat pracuję w służbie zdrowia, od strony nazwijmy to menedżerskiej, to tak przysłuchuję się tej audycji, padła informacja, że asystent ma pracować 12 godzin. Bez względu na to, jaka jest...
Do 12 godzin. Do 12 godzin.
Do 12, dobrze, ale mówimy do 12, to jest podstawowy element. Bez względu na to, jak tutaj pani z fundacji mówiła i wszyscy wiemy, jaka jest różnorodność, że tak powiem, schorzeń, które sprawiają, że te osoby są, powiedzmy, no wymagają tego wsparcia, tak to brutalnie nazwijmy. To jest to bardzo ciężka praca dla mnie. No i teraz pytanie jedno, jaką przewidujemy ilość osób, które są w stanie według państwa spełnić? I jaka kwota potencjalnie jest przeznaczona na tego typu asystencję, tak? Ponieważ patrząc na to, jakie są wynagrodzenia, no, zdrowia, to tutaj mam dużą wątpliwość, na ile się uda przede wszystkim, bo padła też bardzo ładna idea, że te osoby dobrze by było, gdyby wróciły w jakiejś części na rynek pracy. To chwalebne, to pan uczciwie. Natomiast obserwując, wie pan, tak zwane sanatoryjne pobyty dla osób, które założenia mają grupy, a które czasami, przepraszam bardzo, nigdy nie wracając, tylko coś tam różne inne rzeczy wymyślają, to mnie przeraża po prostu, że to są kolejne pieniądze, bo mówię brutalnie, które z budżetu musimy znaleźć. Tak? I teraz pytanie, na ile możemy dobrze weryfikować i na ile możemy te osoby w miarę możliwości, oczywiście ich niepełnosprawności, bo wiadomo, pewną grupę ludzi nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wprowadzić na rynek, bo ich, przepraszam bardzo, stan chorobowy i upośledzenie szeroko rozumiane nigdy nie pozwoli.
No, tutaj, panie Krzysztofie, padnie taka liczba, trochę uprzedzę, około 10%, zdaje się, jesteśmy w stanie przywrócić na rynek pracy niepełnosprawnych z tej grupy, która będzie korzystać z tej asystencji. Bardzo dziękuję za ten niezwykle ważny telefon. Za chwilę odpowiemy na to pytanie, ale jeszcze drugi słuchacz najpierw. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No właśnie mój przedmówca właśnie poruszył kwestię, którą właśnie ja chciałem poruszyć. Właśnie wie pan, te 12 godzin, wie pan, co właśnie pracę z osobą niepełnosprawną. Ja powiem panu z własnego doświadczenia, kiedyś pewne wakacje byłem opiekunem osób niepełnosprawnych, tak sobie zarabiałem, to powiem panu, że po 8 godzinach człowiek, że tak powiem, już myślał, wie pan co, kiedy się ta praca skończy. I to, bo to naprawdę jest, no nie mówię, że w każdym przypadku, ale na przynajmniej ja doświadczyłem na dosyć ciężkiej pracy, która też de facto mnie też wiele nauczyła, pokrył przede wszystkim i też podejścia właśnie do tych osób. A druga sprawa, no nareszcie bardzo się cieszę, że coś jest w tym względzie robione, a padło też pytanie, skąd na to znaleźć pieniądze. Wie pan, co, miałbym dwa źródła. Przede wszystkim, wie pan, co, rozwiązać konkordat i obciąć subwencje wyborcze dla partii. Wtedy będziemy mieli mnóstwo pieniędzy dla tych ludzi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie. 61 8 654 654. Gdyby państwo chcieli zadać pytanie ewentualnie tutaj w sprawie ustawy asystencji, to zachęcam. W naszym studiu, przypomnę, Aleksandra Grabowska z Fundacji Sovelo, instruktor terapii zajęciowej. No właśnie, te 12 godzin tutaj o co słuchacze zapytali. No to jest maksymalnie, no ale no trudno sobie wyobrazić, żeby w przypadku takich no ciężkich naprawdę przypadków, kiedy ktoś wymaga bardzo stałej opieki, no żeby tak długo ta osoba była.
Tak, jak najbardziej. Powiem tak, tutaj panowie bardzo mocno zahaczyli się tej ilości godzin. 12 godzin to jest maksymalny czas pracy jednej osoby przypadający na dobę. Natomiast...
A zwykle ile to jest?
Powiem tak.
Tak najczęściej.
Myślę, że mniej więcej średnio jest to około 6 godzin dziennie. Jest to taki czas, który pozwala opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu, rodzicowi na, no powiedzmy sobie szczerze, załatwienie swoich spraw na przykład, tak, na chwilę oddechu. Natomiast w przypadku osób no, pracujących, osób z niepełnosprawności, które są już na rynku pracy, które pracują, no to jest to powiedzmy taki czas, który właśnie jest poświęcony na dojazd do pracy, na wsparcie. Podczas tego dnia pracy. Natomiast ustawa nie wyklucza kilku asystentów dla jednej osoby z niepełnosprawnością. I wtedy tu mówimy o systemie zmianowym. Jeżeli mamy osobę, która wymaga 24-godzinnego wsparcia, mówimy tutaj o systemie zmianowym. Wiadomo, że to nie są osoby, które przez 24 godziny siedzą i zajmują się tą osobą z niepełnosprawnością. Mówimy tutaj właśnie o możliwości wybrania kilku osób, które będą wspierać po prostu jedną osobę z niepełnosprawnością.
No i tutaj pytanie, które pan Krzysztof też zadał, bardzo ważne. Jaki będzie ten, nie chcę powiedzieć, haczyk, który ma zachęcić do bycia takim asystentem, to znaczy jakie będą pieniądze za takie asystowanie?
Zaczynamy od kwoty bazalnej 46 zł brutto. Jest to kwota podstawowa, którą tutaj ustawa oferuje, natomiast maksymalna kwota na ten moment to jest 62 zł brutto. Natomiast no jest to już kwota, którą będą zarabiać specjaliści, czyli osoby no, wyszkolone.
Rehabilitanci.
To znaczy asystent, który świadczy usługi już specjalistyczne, czyli na przykład potrafi nakarmić osobę z niepełnosprawnością PEG-iem, nie wiem, opróżnić cewnik, o wymianie cewnika nie mówimy, natomiast opróżnić cewnik, jakby już takie wejdzie po prostu w ten obszar troszeczkę taki paramedyczny.
Czyli rzeczywiście kwalifikacje musi mieć znacznie większe. To są kwoty brutto, proszę Państwa, czyli to jest około od 30 do 40 zł netto za godzinę takiej asystencji. Oddajmy jeszcze na chwilę głos Łukaszowi Krasoniowi, pełnomocnikowi rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. No właśnie, coś więcej. Jakie będzie wsparcie tego asystenta?
Jeśli chodzi o usługi, które taka osoba, taki asystent będzie świadczył, to będą mi usługi okołomedyczne, czyli jeżeli ktoś używa respiratora, trzeba go na przykład podnieść, czyli to również, ale ważny element, usługa asystencji, to nie jest tylko i wyłącznie usługa opiekuńcza. My powinniśmy jakby przerwać myślenie tylko i wyłącznie jako usługa opiekuńcza. One są ważne, ale jednym z najważniejszych elementów naszej ustawy jest to, że ta ustawa ma pomóc w rozwoju społecznym i zawodowym, ale także pomóc w codzienności osobom z niepełnosprawnościami, a nie zapewnić opiekę, tak jak to często niestety błędnie wciąż w Polsce się myśli.
Te rozwiązania mają pomóc w rozwoju społecznym i zawodowym osobom z niepełnosprawnościami, dodaje Łukasz Krasoń.
Wiele osób z niepełnosprawnościami jest dzisiaj tak zwanymi więźniami czwartego piętra. Chcieliby gdzieś wyjść, chcieliby bardziej się angażować, ale nie mogą, bo żeby to zrobić, to muszą angażować się często już utrudnionego, powiem tak kolokwialnie, rodzica, brata, siostrę. W momencie, kiedy się pojawi człowiek z zewnątrz, to wtedy taka osoba z niepełnosprawnością może zacząć myśleć nie tylko o przetrwaniu, ale o tym, aby wychodzić z domu, aby poznawać nowych ludzi, aby być może także myśleć, i to bardzo wierzę, myśleć o aktywności zawodowej. Każda osoba pracująca to jest ogromny zastrzyk i dobrej energii, ale przede wszystkim do tego potencjału dla polskiej gospodarki. I patrzymy też na statystyki, jakie płyną z zagranicy. I to moim zdaniem są takie szacunki minimalistyczne, że 10% osób z niepełnosprawnościami, które będą korzystać z tej ustawy, wejdzie na rynek pracy. A 20% opiekunów czy osób bliskich, które dzisiaj są bierne zawodowo, bo muszą się w pełnej gotowości, że tak powiem, w ciągu dnia być cały czas przy osobie z niepełnosprawnością, także mogą wejść na rynek pracy czy na niej powrócić.
Chciałem panią zapytać o to, gdzie najczęściej osoby właśnie z niepełnosprawnościami odnajdują się zawodowo? Znaczy w jakich obszarach, gdzie oni mogą powrócić, jeżeli właśnie mają taką pomoc? Jeżeli ktoś jest w stanie ich właśnie zawieźć, pomóc wejść po schodach na przykład, albo być tym okiem, jak to pani mówiła w przypadku osób niewidzących?
Powiem tak, jest to bardzo szerokie grono, znaczy bardzo szeroka możliwość tutaj kwestii zawodowych, ponieważ mamy tutaj osoby z niepełnosprawnościami osadzone na przykład na uczelniach wyższych jako wykładowcy. Mamy osoby z niepełnosprawnościami, które piastują różnego rodzaju stanowiska w urzędach. Mamy osoby z niepełnosprawnościami, które pracują w różnego rodzaju fabrykach, na produkcjach. Mamy osoby, które pracują w obszarze IT.
Na przykład na infoliniach, tak? Bo to się
tak, na infoliniach zasadzie również. Tak, jak najbardziej.
Panie Jarosławie, witamy. Dzień dobry.
Dobry. Mówimy o niepełnosprawności, bo tam przyjechałem z kiedyś o pracy, takie coś. Dobrze rozumuję?
Tak, tak. Mówimy o ustawie o asystencji, która ma wprowadzić...
Nie, ale tak powiem, może temat. Dużo ludzi ma na przykład grupę czy coś, dwójkę czy coś. Znam takie przypadki, że robią ponad 8 godzin, 9 godzin i o co tu chodzi w tym wszystkim? Też nie powinno tak być. Co pan na to?
No nie powinno tak być.
No widzi pana, takie jest nasze państwo i to jest, jak to się mówi, państwo z dykty i nie ma o czym gadać. Dziękuję.
Panie Jarosławie, bardzo dziękuję. A może jednak jest o czym rozmawiać, proszę Państwa. To jest pytanie do naszego gościa. Przypomnę, Aleksandra Grabowska z Fundacji Sovelo, instruktor terapii zajęciowej. Pytanie, czy będą kadry? No bo skala problemu jest na pewno bardzo duża. Mówiła pani o 10% mieszkańców Poznania. Jeżeli byśmy wzięli w skali kraju, że takich obywateli może być również 10%, no to mamy około 4 milionów ludzi. To jest pytanie, czy znajdzie się około tylu osób, które także będą wspomagać?
To znaczy tak, Z doświadczenia wiem, że nigdy nie mieliśmy w fundacji problemu ze znalezieniem asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. Wiadomo, czasem zajmowało to troszeczkę mniej czasu, czasem troszeczkę więcej, natomiast żaden z naszych uczestników nie pozostał bez wsparcia. Czy będzie kadra? Myślę, że biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, aktualną sytuację, to, że na takiego asystenta można się wyszkolić, można przejść odpowiedni kurs, który będzie dawał takie kwalifikacje, myślę, że nie będzie tutaj problemu, żeby takich asystentów znaleźć, zwłaszcza, że mówimy też tutaj o opcji nie tylko pracy jeden na jeden, ale na przykład o opcji, w której jeden asystent wspiera na przykład dwóch albo trzech beneficjentów i wtedy już zaczynamy mówić o pracy prawie że na pełen etat, prawda?
Tak, tak. Czyli ludzie się interesują tym i no to pewnie też będzie zależało, jaka będzie ta stawka, bo myślę, że tutaj akurat te pieniądze będą także, no, co by nie powiedzieć, argumentem.
Tak, oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, każda osoba pracująca, no, chciałaby mieć odpowiednio zapłacone za swoją pracę, natomiast tutaj mówimy o pracy bardzo odpowiedzialnej, ponieważ nie dość, że mówimy o pracy, która wchodzi w ten obszar już powiedzmy paramedyczny, to jeszcze pracujemy z drugim człowiekiem, z drugą osobą, która no ufa nam, zaczyna nam, polega na nas i po prostu musimy najpierw tutaj zbudować ogromną więź po prostu takiego zaufania, żeby tutaj w ogóle mówić o udanej współpracy.
61 865 4654, witamy, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj się zgodzę z dyskusją, że jak najbardziej taka opieka powinna być, taki asystent osoby niepełnosprawnej. Z tym, że budzi moje zastrzeżenie płaca, za jaką miałyby te osoby pracować. To jest naprawdę ciężka praca, ciężka, odpowiedzialna praca. To są grosze. I ja uważam, że jak tutaj któryś z poprzedników mówił, pieniądze są w tym kraju, tylko są źle wydawane. I jeszcze jedno dodam. Moja jedna znajoma, zabrano jej stopień niepełnosprawności i w sądzie już czwarty rok czeka na decyzję. O czym my mówimy? Co to za kraj?
No, kwestia orzekania o niepełnosprawności to jest zupełnie inna historia i jakby, no, trudno nam się do tego odnosić, bo jakby...
Ale to dotyczy też osób niepełnosprawnych. Prawda, ta osoba miała niepełnosprawność, tylko tam jej coś, że tak powiem, zmniejszono. To po prostu skandal, moi kochani, skandal.
Pani Bogusiu, to jest naprawdę zupełnie inna audycja byśmy mogli zrobić. Myślę, że tutaj byłoby jeszcze bardziej gorąco. Chciałem jeszcze panią zapytać o ten wiek do 65 lat. Czy to trochę jednak nie będzie krzywdzące, bo no, tak naprawdę to chyba tu się zaczyna dopiero problem po 60, po 70 w przypadku osób niepełnosprawnych.
Tak, oczywiście jakby ten zakres wieku, jaki jest proponowany dlatego, że po prostu mówimy tutaj o takim wieku, w którym osoba jest aktywna. Tak, jest aktywna zawodowo, dokładnie.
To jest 13 roku życia, czyli także w zasadzie młodzież.
Tak, młodzież plus dorośli, ale właśnie do wieku emerytalnego. No jest to podyktowane przede wszystkim właśnie tą aktywnością na rynku pracy, aktywnością taką społeczną, gotowością do podejmowania właśnie różnych tutaj ról społecznych. Natomiast czy jest to krzywdzące? Oczywiście, że jest to krzywdzące, ponieważ jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością, która jest osobą z niepełnosprawnością od urodzenia, tak, ona będzie tą osobą nawet po skończeniu tego 65 roku życia.
No właśnie, bo to też jest sytuacja, w której ktoś będzie miał 62 lata, będzie miał tego asystenta przez 3 lata, a potem będą urodziny i dziękujemy, do widzenia.
Tak, natomiast no tak zostało to zaproponowane póki co. Ja mam szczerą nadzieję, że jednak się to zmieni i jednak tutaj no nie będziemy wprowadzać żadnych ograniczeń wiekowych. Natomiast póki co wygląda to w ten sposób. No będziemy mogli rozmawiać, jak już ustawa zostanie zaakceptowana i jak będziemy widzieć ten finalną wersję, wtedy będziemy mogli rozmawiać, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast na ten moment oczywiście z mojej perspektywy, z perspektywy doświadczenia, jakie też mam właśnie wynikającego z pracy w fundacji, mamy bardzo dużo osób starszych.
Mm-hmm. Dodajmy, że asystent pracy rozpocznie po szkoleniu i w przypadku osób z największymi niepełnosprawnościami będzie dostawał za godzinę pracy około 60 zł brutto, ale takim asystentem nie będzie mógł być nikt z rodziny.
Wynika to z tego, że powinniśmy rozdzielać tą sferę rodzinną od sfery tej niezależności. Tak jest też praktycznie w każdym kraju, gdzie ustawa o asystencji jest, że członek rodziny jest wyłączony z pełnienia takiej funkcji. Mamy to policzone, że to będzie w okolicach 60 zł brutto w tych przypadkach, gdzie mamy te dodatkowe stawki. To są godne pieniądze, to są stawki, które pozwolą mieć stabilność w zatrudnieniach, ale też pozwolą jakby zachęcić osoby do pełnienia takiej trudnej roli, bo to nie jest prosta rola poświęcić się komuś i wspierać go wiele godzin dziennie.
618-654-654, ostatnie telefony. Pani Joanna, dzień dobry.
Już wyłączam, głośno mówię. Ja tylko chciałam dwie takie kwestie, trochę troszeczkę może nie bezpośrednio związane z tą asystenturą opiekuńczą i tak dalej, ale ponieważ zajmuję się też chorymi osobami. Chciałam dwa takie aspekty, tylko że na zachodniej Europie, w Ameryce, filmy różne oglądaliśmy, na pewno ciekawe, gdzie osoba niepełnosprawności, która osiągnęła jakiś sukces, spotyka się na przykład z młodzieżą i za to ta osoba niepełnosprawna otrzymuje pieniądze. To jest tak zwany, prelegent taki, że przedstawia na przykład były narkoman, były alkoholik, odniósł jakiś sukces. No są tacy ludzie.
Tak, tak.
Spotkania z młodzieżą w szkołach i tak dalej jeździ. I to jest takie wychowawcze. No i raz, że ten człowiek jest niezależny trochę bardziej finansowo, bo dostaje pieniądze, ale przede wszystkim myślę tutaj o młodzieży, tak? Że to jest bardzo wychowawcze, kształtujące szlachetne postawy u młodzieży. To jest bardzo dla mnie ważne, tak? Że to wybrzmiało, tak? Też gdzieś tam to jakieś... A i druga sprawa, to jest, że sama byłam harcerką. I była taka akcja Niewidzialna Ręka. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta.
No, naturalnie, właśnie. Oczywiście.
Pamięta pan?
Pewnie.
Okej.
Okay, że się pomagało i nie było wiadomo kto.
Na przykład tacy młodzi ludzie mogą być pomocnikami tych asystentów. Ja powiem tylko krótko, jeżeli mogę jeszcze powiem jedną rzecz. Byłam kiedyś poproszona do takiej wizyty domowej u starszej osoby i no nie miałam co zrobić, tak powiem, z moją córeczką. Nie miałam zapewnić, mogła jej opieki, nie mogłam zapewnić opieki. Wzięłam moją 5-letnią córeczkę do tej pani i moja córka, mądra dziewczynka, mówi: Boże, tacy ludzie żyją na świecie. Ja byłam tak przerażona, bo ponieważ moi rodzice byli bardzo zawsze aktywnymi ludźmi, teściowie też, ona nie widziała tak naprawdę leżącego człowieka. I to dla niej było tak niesamowite. Poszła na studia medyczne i jak miała, opiekowała się bardzo swoimi dziadkami. Jak był, przepraszam, się poruszał, ale w każdym razie jak był starze, miała takie w szpitalu i kiedyś przywieźli taką starszą osobę, zupełnie obcą osobę, przywieźli na wózku i tak pchnęli ją i nasza córka właśnie podeszła do niej i mówiła: Ojej, czy coś pomóż, pan się nazwuje, zaraz się zajmiemy i tak dalej. A inne koleżanki mówią: Co ty się zajmujesz z tą starą kobietą, po co ci? A nasza córka mówi: Mamo, przecież to mogła być nasza babcia, moja babcia i tak dalej. No, tylko tak przepraszam, takie wycieczki osobiste, ale naprawdę spotkanie z osobami to było, powinno się
empatia.
To piękne.
Tak.
Takie spotkanie z tymi niepełnosprawnymi, którzy mogą być bodźcem do działania dla innych ludzi, dla takich właśnie niepełnosprawnych i ich niezależność, no i ta młodzież do takiej pomocy, takich dobrych uczynków, że tak powiem, no.
Pani Joanno, piękny przykład. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Właściwie już na zakończenie dzisiejszego programu. No właśnie, empatia, bo to jest coś, czego się nie da za pieniądze kupić, czego się nie da za pieniądze zrobić. Ja myślę, że wielu niepełnosprawnych, którzy są skazani trochę na taką samotność, zwłaszcza ci na tych czwartych piętrach, trochę korzysta z takiej empatii sąsiadów, rodziny. No ale są takie przypadki, przyzna pani, że to nie wystarczy, tak? No bo jeżeli ktoś wymaga specjalistycznej opieki, no to tu już sąsiadka nie pomoże, tak? Na przykład, nie wiem, z tym cewnikiem, jak pani mówiła.
Tak, tak. No to jest właśnie powszechny problem, ponieważ tutaj mówimy o takiej pomocy po sąsiedzku, czyli sąsiad zrobi zakupy, nie wiem, ugotuje obiad, pomoże w takich podstawowych rzeczach. Natomiast jeżeli mówimy o osobach już tak z głębszą niepełnosprawnością, gdzie te te podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, czyli kwestie higieniczne, tak, kwestie podania leków, specjalistycznego podania leków, kwestie nakarmienia w specyficzny sposób, specjalistyczny, no to tutaj już musimy mówić o osobach, które są do tego przeszkolone, osobach, które wiedzą, jak to zrobić w sposób bezpieczny. I no tutaj już rodzi się problem, ponieważ no właśnie, sąsiadka tego nie zrobi.
Dodajmy, proszę Państwa, że wczoraj w trakcie tego protestu pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń spotkał się z osobami, które przyjechały do Warszawy i powiedział, że projektem zajmuje się obecnie Komitet Stały Rady Ministrów i niedługo ma on trafić do Sejmu.
Po tym to już jest tylko Rada Ministrów, czyli samo oblicze pana premiera i już to idzie do Sejmu. Więc to już jest naprawdę bardzo blisko. Wierzę, że te uwagi, bo do dzisiaj jest termin zgłaszania ostatecznych uwag przez ministerstwa. Część już dało, część już zostało wyjaśnionych. Oczywiście oczekujemy na te uwagi z Ministerstwa Finansów, bo tam tych osi jakby jeszcze niedoprecyzowanych jest najwięcej, że wszystko szybko zamkniemy i trafi to na biurko pana premiera, a potem już do Sejmu.
Tak jak mówiliśmy, teraz praca takich asystentów jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. Po wejściu nowej ustawy te osoby, które nie będą mogły skorzystać z nowych przepisów ze względu na wiek, będą mogły korzystać ze środków funduszu. Dotyczy to między innymi seniorów, więc tu też może tak z drugiej strony, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to odciąży znaczną jakby grupę, ten segment osób, które są do 65 roku życia i być może wtedy państwo będą z tego Funduszu Solidarnościowego mogli także tych starszych wziąć pod opiekę.
Tak, na ten moment tak naprawdę ustawa mówi też o wsparciu osób, które potrzebują bardzo dużego wsparcia. Co z osobami, które potrzebują tego wsparcia, ale w mniejszym stopniu. No właśnie, tutaj nadal będziemy prawdopodobnie posiłkować się projektami
czwartego piętra na
dokładnie.
Przykład.
Dokładnie. Mówimy tutaj, ustawa mówi o wsparciu osób, które naprawdę potrzebują ogromnego wsparcia, żeby cokolwiek zrobić w swoim życiu. Natomiast prawdopodobnie będzie tak, że nadal będziemy realizować usługi asystenckie projektowo dla osób, które potrzebują mniejszej ilości tego wsparcia i wtedy nadal będzie to finansowane właśnie z Funduszu Solidarnościowego.
Bardzo Państwu dziękuję. Naszym gościem była Aleksandra Grabowska z Fundacji Sovelo, instruktor terapii zajęciowej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za telefony, za pytania, za dzisiejszą audycję w środku dnia. Wojciech Chmielewski. Bardzo dziękuję. Zapraszam na Kalejdoskop także po 15.30. Do usłyszenia.
W środku dnia.